Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież zachęca latynoamerykańskich biskupów, by uczyli się od wiernych pobożności ludowej i zaangażowania. Napływ migrantów do Europy podobny jest do wczesnośredniowiecznej wędrówki ludów, z tą jednak różnicą, że ówcześni barbarzyńcy napotykali w Europie dynamicznie rozwijający się kościół, przypomina kardynał Prosper Grek, założyciel Instytutu Patrystycznego. W Syrii wciąż giną chrześcijanie, islamiści ostrzelali chrześcijańskie dzielnice i miasta. 26 kwietnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty stale pamięta o swoich latynoamerykańskich korzeniach i o problemach duszpasterskich kontynentu, z którego się wywodzi. Po tegorocznej sesji plenarnej Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej, z której uczestnikami spotkał się i rozmawiał, powrócił jeszcze do tych rozmów w liście do jej przewodniczącego, kardynała Marka Welleta.
Jako pasterze Kościoła winniśmy wciąż patrzeć na wierny i święty lud Boży. Mamy go stale chronić i wspierać, towarzyszyć mu i służyć, pisze Franciszek w liście do przewodniczącego Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Zwraca uwagę, że mężczyzna nie jest ojcem, dopóki nie ma dzieci. Podobnie biskupa, który jest pasterzem ludu Bożego, nie można sobie wyobrazić bez jego owczarni. Papież przypomina, że wchodzi się do niej przez sakrament chrztu i nikt nie wszedł do kościoła już jako kapłan czy biskup. Przestrzega też przed znacznym w Ameryce Łacińskiej niebezpieczeństwem klerykalizmu. Wyraża jednak przekonanie, że nie zagraża on pobożności ludowej, której znaczenie dla ewangelizacji tak cenił Paweł VI.
Masowy napływ migrantów do Europy przywołuje na myśl wielkie wędrówki ludów we wczesnym średniowieczu. Analogia wydaje się oczywista, ale jest ona dość ograniczona. Zwraca na to uwagę kardynał Prosper Grek, biblista i patrolog, założyciel Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie. Na łamach jutrzejszego L'Osservatore Romano przypomina on, że barbarzyńcy, którzy napływali na tereny schyłkowego Imperium Rzymskiego, przynosili swoje zwyczaje, religie i kultury. Napotykali jednak kulturę starszą i silniejszą, która w zespoleniu różnych wpływów miała odegrać rolę dominującą. Co ważniejsze, przybysze napotykali tu również chrześcijan, którzy wówczas byli kościołem młodym, w pełni rozwoju, o silnym duchu, jasno określonej wierze i wiarygodnych odpowiedziach na problemy ludzkiej egzystencji. Kościół ten wchłaniał nowo przybyłych. Dzięki temu mogła powstać nowa Europa zjednoczona na fundamencie wspólnej wiary oraz dziedzictwa myśli greckiej i rzymskiej, a także rzymskiego prawodawstwa. Dziś, jak zauważa kardynał Grek, większość migrantów to muzułmanie, których jednoczy język arabski i islam, a Europa, do której przybywają, przeżywa kryzys, jest zeświadczona i często antychrześcijańska. Tym niemniej, jak zauważa kardynał Grek, chrześcijanie nie mogą się uchylać przed stającym przed nimi wyzwaniem. W pełni muszą sięgać do swej chrześcijańskiej i humanistycznej tradycji. Inaczej to właśnie oni skończą jak barbarzyńcy. W Syrii nadal giną chrześcijanie. W ostatnich dniach znów doszło do ataków islamskich bojowników na tereny zamieszkane w większości przez wyznawców Chrystusa. W niedzielę pod ostrym ostrzałem moździerzowym znalazło się miasto Skelbija. Zginęło co najmniej 4 cywilów. Ostrzału dokonali bojownicy z frontu Al-Nosra. Wczoraj natomiast ostrzelane zostały ormiańskie dzielnice Aleppo. Zginęło 17 osób, w tym 3 dzieci. Zdaniem poszkodowanych za rzeź cywilów odpowiadają islamiści związani z Turcją. Atak ten nie miał żadnego znaczenia strategicznego. Syryjska armia nie kontroluje bowiem dzielnic ormiańskich. Zrozpaczeni Ormianie widzą w tym raczej turecką reakcję na obchodzoną dzień wcześniej 101. rocznicę zagłady Ormian w Turcji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Kościele na całym świecie głosi się orędzie miłosierdzia podyktowane naszej rodaczce, świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, którego wielkim krzewicielem był święty Jan Paweł II. Ponadto co najmniej kilkaset tysięcy młodych ludzi przyjedzie w tym roku do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Dodajmy, że wszystko to dokonuje się w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Czy trzeba jeszcze kogokolwiek przekonywać, że to wyjątkowy dla nas rok? Przy mikrofonie Tomasz Reczko. Dziś gościmy w studio arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego. O tych właśnie wydarzeniach w Polsce rozmawia z nim ojciec Leszek Gęsiak.
Księże arcybiskupie, jesteśmy tuż po uroczystościach 1050. rocznicy Chrztu Polski, bardzo ważnych uroczystości dla naszego kraju. Uroczystości, w których brał udział także legat papieski, kardynał Pietro Parolin. Co te uroczystości pozostawią nam, Polakom?
Najpierw by trzeba podziękować za przygotowanie tych uroczystości. One trwały dość długo. Gniezno, Poznań, te dwie archidiecezje przygotowywały te uroczystości. Bardzo dziękujemy Ojcu Świętemu za wydelegowanie legata papieskiego na te uroczystości. Myślę, że godnie uczciliśmy tę rocznicę. My, starsi, pamiętamy, w jakim klimacie, w jakiej atmosferze odbywały się uroczystości tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Tu było współdziałanie wszystkich właściwie środowisk i rządowych, i samorządowych, i Kościoła, bo rocznica znacząca i dla Kościoła, i dla państwa, i warto to po prostu było zrobić wspólnie. To wielkie dziękczynienie za tamten chrzest, początek ewangelizacji, budowania przestrzeni Kościoła, Ewangelii w naszym kraju, ale także początek państwowości. Mamy za co dziękować, ale nie chciałbym, żebyśmy się tylko koncentrowali i to też by brzmiało tam bardzo w Poznaniu i w Gnieźnie na historii. Ona była niewątpliwie ważna, bo to było kładzenie fundamentów, ale ważna jest ta chwila obecna, ważne jest to, co dzisiaj z tego faktu naszego chrztu wynika, bo myślę, że te uroczystości jednak przede wszystkim służyły budowaniu pewnej świadomości chrzcielnej i obudzeniu tej świadomości, że jesteśmy ochrzczeni jako społeczeństwo, ale przede wszystkim jesteśmy ochrzczeni jako jednostki i ta nasza odpowiedzialność jednostkowa jest ogromnie ważna, ta świadomość chrzcielna każdego ochrzczonego człowieka.
Wspomniał ksiądz arcybiskup, że te uroczystości to była taka okazja do przemyślenia, jak budować naszą świadomość chrzcielną na przyszłość. Jak to zrobimy my, Polacy?
Mamy dobre wzory. Mianowicie chciałbym przypomnieć ten zawsze znaczący dla mnie gest papieża Jana Pawła II, kiedy przybywał do swoich Wadowic i do kościoła parafialnego wstępował i pierwsze kroki kierował do chrzcielnicy. I chciałbym zachęcić, zresztą to jakoś tam przy różnych okazjach czynię w archidiecezji katowickiej, ale zachęcam także słuchaczy do pielgrzymowania do tych swoich Wadowic, do tej swojej chrzcielnicy, tam przy której byliśmy ochrzczeni, gdzie się jakby wszystko zaczęło, to wejście we wspólnotę Kościoła, ale także w tę wspólnotę z Bogiem w tajemnicy Trójcy Świętej. Więc pielgrzymujmy do chrzcielnicy, przy której otrzymaliśmy sakrament Chrztu Świętego i tam by trzeba było ponowić przyrzeczenia chrzcielne, wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary i uświadomienie sobie, że jestem chrześcijaninem, bo właśnie z tej świadomości chrzcielnej wynika i budzi się aktywność misyjna. Ten, który jest chrześcijaninem i żyje świadomością chrzcielną, staje się misjonarzem Chrystusa.
Mówimy o świadomości chrzcielnej, mówimy o uroczystościach, które się odbyły w Polsce i w Gnieźnie i w Poznaniu. To wszystko wpisane jest w szereg ważnych wydarzeń, które w tym roku spotyka Kościół w Polsce, ale tym równie ważnym wydarzeniem będą Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Przygotowania idą już pełną parą z perspektywy księdza arcybiskupa i archidiecezji katowickiej. Jak te przygotowania wyglądają na dziś?
Nie zapominamy ani przez chwilę o tym wydarzeniu. I przygotowujemy się bardzo solidnie. My też zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na drodze, na trasie do Krakowa i przez metropolię górnośląską będzie przejeżdżało wielu pielgrzymów. Jesteśmy na nich otwarci, na ten tydzień misyjny. Chcemy przyjąć około 20 tysięcy młodych ludzi. Tak to ma wyglądać. Taka liczba pielgrzymów została nam po prostu przydzielona i przygotowujemy się. Ten komitet diecezjalny bardzo dobrze pracuje, mamy sporo wolontariuszy i mogę powiedzieć, że już mamy deklaracje zebrane od rodzin, które chcą przyjąć pielgrzymów. Mamy takich rodzin zdeklarowanych około 18 już tysięcy. Myślę, że te 20 tysięcy, jeśli jeszcze z apelem się zwrócę, to te rodziny się zgłoszą, tak żeby pielgrzymi nie zostali bez dachu nad głową. A chcielibyśmy bardzo, żeby każdy był w rodzinie goszczony, nie w halach sportowych, tam w salach gimnastycznych, czy w akademikach, tylko właśnie w rodzinach, bo w tych rodzinach będą mogli dotknąć autentyczności życia religijnego, będą mogli porozmawiać o wierze, o tej świadomości chrzcielnej, o Panu Bogu. Po prostu i po to pewnie młodzi przyjeżdżają, żeby spotkać Polaków, którzy z nimi się podzielą swoją wiarą, swoim związkiem z Chrystusem, faktem, że wybrali Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela.
No właśnie, mówił ksiądz arcybiskup o tych przygotowaniach zewnętrznych, o dyspozycyjności rodzin, o otwartości, ale Światowe Dni Młodzieży to także przygotowania duchowe, by po tym wielkim wydarzeniu także pozostały pewne trwałe ślady.
To jest oczywiście najistotniejsze, co ksiądz teraz redaktor powiedział, bo młodzi ze świata, oni tu nie przyjeżdżają po luksusy, ani nie chcą testować naszych zdolności organizacyjnych, tylko bardziej chcą się spotkać z duchowością młodego człowieka w Polsce, z duchowością Polaków i dlatego te duchowe przygotowania są ogromnie ważne i one też trwają, bo to wydarzenie, które jest przed nami, Światowy Dzień Młodzieży, to jest wydarzenie, które trzeba po prostu omodlić i ta modlitwa trwa w parafiach, w zakonach kontemplacyjnych, wśród osób konsekrowanych, ale także w rodzinach i to jest właściwie oratio permanens także w naszej modlitwie wiernej, którą wypowiadamy w kościołach archidiecezji katowickiej. Po prostu się modlimy i chodzi o to, żeby ta przestrzeń duchowa nie była zapomniana i żeby wybrzmiała i żeby ta nasza duchowość była dla młodych, którzy przybędą, także bogata, inspirująca, pociągająca, żeby także z bagażem czy z doświadczeniem takiej pewnej duchowości także wyjechali z tego spotkania z Ojcem Świętym, żeby ten tydzień misyjny w diecezji im się też bardzo dobrze po prostu kojarzył i zapadł w pamięć.
Te Światowe Dni Młodzieży to oczywiście poza spotkaniem samych młodych ludzi jest także miejscem spotkania z następcą Piotra. Przyjedzie Ojciec Święty Franciszek, który ma takie swoje bardzo specyficzne przesłania, które kieruje do całego Kościoła. Mówi często o ubogich, mówi często o migrantach. Nie tak dawno był na wyspie Lesbos, gdzie z imigrantami się spotkał, z uchodźcami. Jak przyjmiemy Franciszka z tym jego przesłaniem, także przesłaniem miłosierdzia, bo przecież Światowe Dni Młodzieży odbędą się w roku miłosierdzia.
Papieża słuchamy zawsze z należną uwagą i podejmujemy inicjatywy, którymi papież inspiruje cały Kościół. Kościół w Polsce słucha papieża i te jego inspiracje są przez nas podejmowane. Będziemy go także słuchali z uwagą, kiedy przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży. Myślę, że papież przyjedzie jednak z tą świadomością, że zgodnie z tym, co powiedział Piotrowi nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, ty umacniaj swoich braci we wierze. Myślę, że papież przede wszystkim przyjedzie z tym właśnie przesłaniem, z tą misją, żeby młodych ludzi umacniać we wierze. Będzie na pewno głosił orędzie miłosierdzia, bo gdzie ma głosić orędzie miłosierdzia, jak właśnie nie tam, gdzie niejako jest źródło tego przesłania miłosierdzia, które wypływa na cały świat i w szczególny sposób dotyka dzisiaj uchodźców i my chcemy też patrzeć na gesty, które papież wykonuje w kierunku uchodźców i na ostatniej konferencji Episkopatu Polski myśmy na temat uchodźców mówili, no jesteśmy otwarci na uchodźców i chcemy także w sposób odpowiedzialny do tej sprawy podchodzić, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie sprawa uchodźców to jest w jakiś sposób skutek zjawiska, które niestety jakby na stałe zaistniało na Bliskim Wschodzie, bo to już trwa wiele lat. Znaczy to jest stan permanentnej wojny. I to jest teraz nasze zadanie i nie chciałbym tutaj wchodzić, powiedzmy, w nie moją rolę, ale wydaje mi się, że rolą Kościoła jest głośne wołanie o pokój. O pokój dla świata, dla całej rodziny ludzkiej, bo kiedy się usunie wojnę, to przecież ci ludzie by zostali w swojej ojczyźnie, bo nikt w sposób łatwy swojej ojcowizny, swojej ojczyzny nie opuszcza, tylko jakby przymuszony do tego sytuacją wojny. Więc przede wszystkim usuńmy przyczynę tej migracji uchodźców i wołajmy wszyscy jednym głosem o pokój. Niech się obudzą politycy. My nie możemy ustać w modlitwie o pokój, ale przede wszystkim to jest zadanie polityków, żeby szukać pokojowych rozwiązań, żeby każdy mógł w swojej ojczyźnie pozostać i w swojej ojczyźnie godnie żyć. To jest nasze dzisiaj też wielkie zadanie.
Skoro mówimy o wojnie, mówimy o papieżu Franciszku, to chyba musimy też powiedzieć o jednym z ostatnich apeli papieża o pomoc w innym miejscu świata, w Europie, na Ukrainie, by wesprzeć tamtejszą ludność, tamtejszy kościół, tamtejszych ludzi, jednak w konflikcie, który już trwa kilka lat i który, zdaje się, nie tak szybko będzie można rozwiązać.
Jest to wezwanie właśnie o pomoc humanitarną dla Ukrainy. My oczywiście jako Kościół w Polsce, Archidiecezja Katowicka, my się włączamy w tę pomoc, ale przy okazji chciałem przypomnieć, że Kościół w Polsce bardzo pomaga Kościołowi na Wschodzie. To była jakby taka nasza naturalna misja po zmianach politycznych, kiedy to tylko stało się możliwe. Kościół w Polsce bardzo się mocno otworzył na Kościół na Wschodzie i ta pomoc ma jakby dwie płaszczyzny. Jest to takie wsparcie personalne. Popatrzmy, ilu księży z Polski, ile osób konsekrowanych z Polski pomaga na Ukrainie. Wzmacnia Kościół w Rosji, także w Kazachstanie, na Ukrainie. Jesteśmy tam bardzo mocno obecni. To jest ta pomoc personalna, ale z pomocą personalną także łączy się bezpośrednio pomoc materialna. Bardzo solidnie pomagamy, utrzymujemy księży tam pracujących, osoby życia konsekrowanego, finansujemy pewne projekty, remonty, budowę nowych kościołów. I to wsparcie jest jakby czymś oczywistym. To są nasi sąsiedzi i chcemy im jak najlepiej pomóc, pamiętając, że także nam pomagano. Kiedy byliśmy w trudnej sytuacji, kiedy żyliśmy w PRL-u, kiedy ta sytuacja była bardzo siermiężna i potrzebowaliśmy tej pomocy, myśmy ją otrzymywali od Kościoła w Europie Zachodniej. Teraz jakby spłacamy dług wdzięczności.
Księże arcybiskupie, na koniec tej rozmowy jeszcze o jednym wydarzeniu, może troszkę bliższym, ale ważnym zwłaszcza dla Kościoła w Katowicach, mianowicie o dorocznym zjeździe mężczyzn, który już pod koniec maja będzie miał miejsce w Piekarach Śląskich.
Tak, przygotowujemy się do tego wydarzenia, bo jest to rzeczywiście z punktu widzenia duszpasterskiego jedno z największych wydarzeń na Górnym Śląsku i przygotowujemy się do tego, żeby podczas tej pielgrzymki także odnowić przyrzeczenia chrzcielne, bo żyjemy ciągle w tym klimacie tej wielkiej rocznicy Chrztu Polski, ale chcemy także tam odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Chcemy żyć i budować tę świadomość chrzcielną, która jest potem świadomością misyjną, apostolską działania. Nie będziemy zapominali także o problemach społecznych, które są na Śląsku. Będziemy się modlili o ich rozwiązywanie właśnie w duchu dialogu, w duchu porozumienia. Ciągle jeszcze mamy napięcia społeczne związane z sytuacją w górnictwie i nie da się ich rozwiązać bez dobrej woli, bez dialogu i ciągle apelujemy o to, żeby właśnie w tym duchu te problemy rozwiązywano.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z arcybiskupem Wiktorem Skworcem rozmawiał w studiu Radia Watykańskiego ojciec Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.